Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś podejmiemy temat śluby lwowskie Jana Kazimierza, wymiar historyczny i profetyczny. Gościem Telewizji Trwami Radia Maria jest pan profesor Włodzimierz Osadczy. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Boże.
Pan profesor jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej, ale również prowadzi Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Panie profesorze, śluby lwowskie, my w przeddzień mamy to szczęście spotkać się w 360. rocznicę. Jutro będziemy ją, jeżeli chodzi o dzień, obchodzili. Wiemy też, że są planowane uroczystości w Lwowie w sobotę 9 kwietnia i wiele innych jeszcze uroczystości. Wiem, że nawet pan chyba jakoś współorganizatorem jest tego, co dziać się będzie na Uniwersytecie w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na historię, bo nieraz ona też jest lekko przykurzona, 360 lat od tego wielkiego wydarzenia, niektórzy może nawet nie chcą go wziąć pod uwagę, że to król oddaje siebie samego, oddaje swoich poddanych Matce Najświętszej, zobowiązuje się też do konkretów, czy zobowiązuje tym samym naród, bo to on jest naszym wtedy władcą, tym, który króluje. Jak mamy patrzeć na tą historię? Czego dziś możemy się uczyć, albo co winniśmy powiedzieć z tej perspektywy odległego czasu?
Słusznie ojciec zauważył, że jest to prawie, że dokładnie ten dzień, kiedy 360 lat temu, będąc we Lwowie, król Jan Kazimierz ślubował Matce Najświętszej w obrazie cudownym w Matki Boskiej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej wierność. Prosił o opiekę w sytuacji, prawda, wyjątkowej, ekstremalnej, można byłoby powiedzieć. Polska, wydawałoby się, że jako państwo może zniknąć z mapy świata. Przede wszystkim potop szwedzki, a poza tym wiemy, że kondycja państwa była bardzo mocno nadwyrężona poprzez wojny kozackie, czy ten ówczesny kryzys ukraiński, poprzez inwazję Moskali, poprzez wewnętrzną też rebelię. Wiemy, że Radziwiłłowie rozwiązali Unię Polsko-Litewską, czyli Polska, wydawałoby się, że już jest państwem upadłym i które no, nic racjonalnie rzecz ujmując nie może uratować.
I zresztą te czasy chyba też nie były proste, bo śluby w 1656, a sam potop aż do 60 roku, tam kilka tych, prawda, można powiedzieć, części tego, tej wojny gdzieś się, jeżeli tak byśmy datowali, miała miejsce.
Oczywiście, no potop, naprawdę, jak sama ta metafora wskazuje, że państwo zostało zalane obcym wojskiem, więc prawda, stopniowo to wojsko musiało być wypierane, wycofywać się, prawda, czyli ta woda potopu musiała, prawda, odchodzić stopniowo, dlatego że było to wydarzenie rozłożone w czasie. No i tym punktem przełomowym, jak tradycja historyczna i religijna mówi, właśnie były te śluby Jana Kazimierza, czyli taki akt krzepiący serca. Akt, można powiedzieć, podjęty w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy król też musiał się ratować ucieczką na Śląsku Opolskim, który jako jego lenno należał do Wazów. Więc do tego skrawku Polski, ówczesnej korony Polski, która nie została zalana potopem, ośrodkiem której był Lwów, musiał król przyjechać i jako akt ostateczności, akt ostatniego ratunku właśnie było złożenie tych ślubów. Jak doradzali biskupi, nuncjusz apostolski, prawda, przed jednym z obrazów cieszących się sławą cudownego. No właśnie takim obrazem wybranym dla złożenia ślubów stał się obraz Matki Boskiej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej. Obraz, który też miał niedługą historię, gdy chodzi o kult tego wizerunku Najświętszej Marii Panny, dlatego że powstał pod koniec XVI wieku. I dopiero w czasie wojen kozackich tak rozsławił się jako ten obraz matki, która uchroniła miasto Lwów przed inwazją. Oblegany był Lwów przez wojska kozacko-tatarskie pod wodzą Chmielnickiego i tak jak tradycja lwowska mówi, że stawiennictwo Matki Najświętszej w obrazie cudownym w katedrze lwowskiej no, zawdzięcza miasto swego uratowania. Więc świeżo 1648 rok to był rok, kiedy właśnie miasto się wybroniło spod tego oblężenia i raptem za kilka lat no, następuje ten akt oddania się Marii w konkretnym miejscu i przed konkretnym obrazem. Stąd też prawda, ten kult Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej. Może w tej chwili nie do końca zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tego obrazu w historii narodu, ale jest to drugi po Czarnej Madonnie obraz, który był czczony i cieszył się w ciągu wieku polskiej historii wielkim szacunkiem. No, z racji na to, że Lwów obecnie jest poza granicami Polski, jest to może nieco historia wyciszona i niezbyt znana z racji też na uwarunkowanie polityczne.
No, mówiono 10 lat temu, gdy obchodziliśmy 350 lat ślubów Jana Kazimierza, że no, gdyby nasza ojczyzna wolna była, to z pewnością takie śluby miałyby miejsce na Jasnej Górze przed Matką Bożą Częstochowską.
Oczywiście. No, opatrzność tak poprowadziła, że Lwów też stał się, prawda, tą ostoją wiary, ostoją, prawda, też wartości, które zjednoczyły naród w chwilę bardzo trudną. Także no, tak się potoczyły te losy Polski w XVII wieku, że poza Matką Boską Częstochowską, która też przewędrowała ze wschodu, pamiętamy, że poprzednim miejscem, zanim Częstochowa została wybrana na miejsce stałego kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, był Bełz na Rusi, przed tym Lwów. Więc tak to są połączone te losy, prawda? Losy no właśnie tego skrawku Europy. Dlatego też chciałbym podkreślić jeszcze jeden ważny wątek, że król składał, tak jak ojciec słusznie powiedział, śluby w imieniu całego narodu. Naród XVII-wieczny był, prawda, nie zawężał się tylko do Polaków w sensie etnicznym, prawda? Król w pierwszych słowach inwokacji do Matki Boskiej mówi, że powierza, prawda, wszystkie swoje państwa, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie i tak dalej, i tak dalej. Czyli, prawda, cały ten skrawek Europy został powierzony opiece Matki Boskiej. I też czcząc to wydarzenie, obchodząc jubileusze w Lwowie, pamiętajmy też, że nie jest to, no, nie jest to jubileusz tylko dotyczący Polaków, prawda? Jest to jubileusz w szerszym zakresie tych wszystkich narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą.
Królestwo Polskie z księstwami. Tak. I tutaj Królestwo Moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, Czernichowskie. Dokładnie. Wojsko Obojga Narodów i Pospólstwo, wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam.
Właśnie, ten wątek mi się wydaje też za mało jest podkreślany, że jest to wydarzenie, prawda, łączące narody, jest to wydarzenie podkreślające, prawda, że ta wspólnota narodów kresowych zamieszkujących dawną Rzeczpospolitą, prawda, kształtowała się w oparciu o chrześcijaństwo.
Panie profesorze, mówimy historia tych ślubów, do nich doszło dlatego, że no, nie tyle, że król był zdesperowany, tylko nie widział już innego wyjścia i gdyby też powiedzieć o tych przyczynach, nie wiem, i społecznych, bo to, że zostaliśmy najechani, to, że rozlewała się, czy te walki z kozakami, czy później rozlał się potop szwedzki po Polsce i on, no, w konsekwencji jeszcze 4 lata, prawda, trudziliśmy się, wojowaliśmy pod sztandarami Matki Najświętszej, by tego okupanta całkowicie usunąć z naszych ziem. No też mówi o pewnej kondycji, tak? Ale tym samym o tym, jak wielką świadomość miał król te śluby składając i do czego się też zobowiązując.
No właśnie, jakoś Jan Kazimierz nie jest specjalnie wpisany w poczet bohaterów, takich postaci krzepiących serce historii Polski. Wiemy, że król abdykował w swym czasie, prawda? No te zwycięstwa jego odniesiony w czasie tych trudnych czasów, nie są jakoś wpisane do, może za bardzo, do panteonu wydarzeń narodowych. Natomiast no, należy pamiętać, że był to król głęboko wierzący, chociażby, prawda, ta jego przygoda z przejęciem tytułu kardynała, prawda, bliskie kontakty z jezuitami. Chociażby też, prawda, że no, słusznie ojciec mówi, że jest to w pewnym sensie krok desperacki, ale prawda, nie było to, prawda, też czymś, co nie miało głębszego, też głębszej tradycji za czasów panowania tego władcy polskiego. Pamiętajmy, że w 1651 roku król, wojska koronne stoczyły zwycięską bitwę pod Beresteczkiem z wojskami kozacko-tatarskimi. Jedna z największych, największa bitwa ówczesnej Europy. Patronowała tej bitwie też Matka Boska Chełmska. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz koronacji w archidiecezji lubelskiej tego obrazu i wiemy, że ten obraz towarzyszył królowi w czasie bitwy pod Beresteczkiem. Czyli był to król głęboko wierzący. Król, który zawierzał w trudne chwile los swój i swego państwa Matce Najświętszej. Czyli nie było to tak, że no, jak trwoga to do Boga, ale ta religijność głęboka była wpisana w panowanie tego władcy. Ale też, jak ojciec tutaj słusznie podkreśla, że kondycja państwa polskiego była bardzo trudna. Były to początki upadku Rzeczypospolitej, początki, prawda, czasów, kiedy obce mocarstwa próbowały już manipulować polityką państwa, próbowały, prawda, wykorzystywać słabość, prawda, mechanizmów państwowych, no i między innymi pożałowania godna sytuacja chłopów. I król, ważny dokument, nie tylko jako zabytek literatury religijnej, jako pewien taki panegirek religijny, ale też i dokument świadczący o wrażliwości na sprawy społeczne. Czyli król zdaje sprawę, że sytuacja chłopów w jego państwie jest trudna i obiecuje, ślubuje Matce Najświętszej poprawę sytuacji. Wiemy, że poprawa ta nie nastąpiła i kolejne pokolenia Polaków uderzały się w pierś i podkreślały to, że śluby ze strony króla nie zostały spełnione, że o ile Matka Najświętsza się wywiązała z tej sytuacji, prawda? Czyli król zwyciężył, Polska się odbudowała, o tyle, prawda, z innej strony nie zostały spełnione, zawarte w tym dokumencie obietnice. No też i cześć, którą obiecuje król, że będzie regularnie oddawana Matce Najświętszej, że będzie uczczony ten dzień, jak rokrocznie będzie obchodzony i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że też, prawda, że śluby Jana Kazimierza, mimo że było to wydarzenie, akt jednorazowy, ale prawda, miały swój rozwój w historii.
Właśnie było pytanie, czy to było przypieczętowanie tego, co już się stało, czy było jakimś, nie wiem, nowym rozdziałem w tej historii. Nasz naród tak też się uważał, czy tak był postrzegany jako naród oddany Matce Najświętszej. Czy od tego faktu, tych ślubów, coś się zmieniło, nastąpiło, nie wiem, jakaś większa świadomość?
Można powiedzieć, że tak, prawda? Jednak świadomość pozostała, że w sytuacji trudnej, kiedy już król traci panowanie nad swoim krajem, jest ta władczyni, która, prawda, zawsze będzie opiekowała się i zawsze będzie pełniła funkcję monarchini najwyższej. Czyli Matka Królowa Korony Polski, prawda, pojawia się to zawołanie, znowuż, prawda, w tym samym dniu, czyli 1 kwietnia 1656 roku odbywają się słynne śluby Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej i w tym samym dniu procesyjnie uczestnicy tego wydarzenia, czyli król i przedstawiciele wszystkich stanów w asyście nuncjusza apostolskiego, udają się do położonego tuż obok katedry kościoła jezuitów i przed obrazem, innym cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia w kościele jezuickim. A jak wspomniałem, prawda, król miał bliskie powiązanie z tym zakonem, który zaczął realizować program kontrreformacji, ratując też, można powiedzieć, Polskę przed zlewem różnowierstwa, jak wtedy się mówiło, prawda? Więc udają się do kościoła jezuitów, okazałej świątyni i nuncjusz apostolski, odmawiając litanię loretańską, prawda, wnosi inwokację Regina Reni Polonie, ora pro nobis, czyli po raz pierwszy Matka Boska została nazwana królową korony polskiej i w formule litanii. Czyli to zawołanie też, prawda, jutro będzie rocznica, odkąd takie zawołanie pojawia się. Oczywiście, prawda, to była, znowuż, to był akt jednorazowy. Natomiast świadomość tego, że Maria jest królową korony polskiej, coraz bardziej się upowszechnia i kult Maryi jako królowej Polski zaczyna szerzyć się. I tak jak było wspomniane, prawda, że no Jasna Góra zawsze pozostawała tym sercem narodu w sensie religijnym, więc niespełna 61 lat po tym wydarzeniu, prawda, następuje w 1717 roku koronacja Matki Boskiej w cudownym obrazie na Jasnej Górze. Czyli, prawda, nie tylko przywiązanie do Lwowa, ale też, prawda, uniwersalny wymiar tego kultu przypieczętowany na Jasnej Górze w 1717 roku.
No też król przyrzekł szerzyć chwałę Maryi, ślubowo wyjednać u Stolicy Apostolskiej specjalne święto ku czci w rocznicę tych ślubów oraz że wraz z biskupami dołoży wszelkich starań, żeby obietnice te były wypełnione. Przyznał, iż świadom jest, że wszelkie nieszczęścia ostatnich lat były chłostą zajęki i uciemiężenia chłopów, dlatego uroczyście oświadczył, przyrzekam i ślubuję, że po odzyskaniu pokoju użyję ze swymi stanami wszelkich środków, aby lud mego królestwa od wszelkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia był uwolniony. Więc tutaj też mamy te wątki, on świadom tego, ta jego relacja też co do kościoła, pan profesor wspomniał rolę nuncjusza, też ta porada, nawet usłuchał, w jakim kościele należałoby złożyć takie śluby, ta świadomość też samego króla, jeżeli jest związany z jezuitami, też z pewnością się doradza. No i tak jak mówimy, świadom tych czy nieprawości, czy tej niesprawiedliwości społecznej, która się odbywa, że to nie tylko najeźdźca, Szwedzi są winni temu, że jesteśmy w tak ciężkiej sytuacji, ale również ten kryzys społeczny w państwie.
Dokładnie. Jeżeli, prawda, na tej płaszczyźnie szerzenia kultu, to możemy postrzegać pewne postępy. Tak jak wspomniałem, 1717 rok jest rokiem koronacji. Później wiemy, że kolejne pokolenia Polaków, biskupów, przedstawicieli kościoła próbują ten kult upowszechniać. Pamiętamy, że no, XVIII wiek, jest to wiek rozbiorów. Lwów po pierwszym rozbiorze znajduje się pod Austrią. Już, prawda, pod zaborem obcym w 1774 roku następuje następuje koronacja obrazu już, prawda, Matki Boskiej Łaskawej, bezpośrednio tego, przed którym król składał śluby koroną. Więc, prawda, i koronacje, wiemy, że XVIII wiek to był czas, kiedy koronacje odbywały się dość licznie i dość przy tłumnym udziale wiernych i duchowieństwa, zwłaszcza w miastach kresowych. Możemy tu, że Lwów, Katedra Lwowska była kolejnym miejscem, gdzie nastąpiła koronacja cudownego obrazu, bo przed tym był kościół dominikanów. Unicki Poczajów, Podkamień Dominikański, Troki na Litwie i tak dalej, prawda? Kilkanaście miejsc, w których dochodziło do koronacji Matki Boskiej. Czyli nie można powiedzieć tak, że, prawda, zupełnie król czy następcy jego, bo król, wiadomo, że panował jeszcze 4 lata po tych ślubach, natomiast następcy jego zupełnie nie wypełniali, bo ślubował król i wszystkie stany, cały naród ślubował. Czy w tym kierunku postępowały jak najbardziej jakieś zmiany? I trzeba powiedzieć tutaj znów, że ta tradycja lwowska, do której chcę cały czas nawiązywać i przypominać, jest ogromnie ważna w kontekście szerzenia kultu Maryi jako królowej korony polskiej. W XIX wieku kilku mężów zasłużonych, związanych z Kościołem Lwowskim, przede wszystkim chciałbym wymienić tutaj księdza arcybiskupa Seweryna Morawskiego, który wprowadza znowuż ten kult Maryi Królowej Polski do życia w swojej archidiecezji. No i oczywiście postać świętego biskupa, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego tutaj jest jak najbardziej sztandarową. Pielgrzymka pod jego przewodnictwem w 1904 roku do Rzymu i papież, Ojciec Święty, ówczesny święty Pius X, po raz pierwszy, prawda, jako zwierzchnik Kościoła powszechnego używa określenia Maria Królowa Korony Polski przed pielgrzymką Polski. Czyli, prawda, ten akt jednorazowy, który został poczyniony w kościele jezuitów we Lwowie, no był, nie miał jeszcze, prawda, mocy, powagi zarządzenia stolicy apostolskiej. Natomiast papież w 1904 roku w obecności arcybiskupa Bilczewskiego wypowiada te słowa i w 1908 roku Benedykt XV, prawda, to zawołanie wprowadza do litanii loretańskiej w diecezjach polskich. I wiemy, że, prawda, w późniejszych czasach następuje też stolica apostolska wyodrębnia specjalne święto Maryi Królowej Polski. Wiemy też, że ten cud nad Wisłą, święto maryjne, prawda, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, prawda, jest też połączeniem tych wątków narodowych i religijnych. Czyli no i to, że w 1920 roku 3 maja, czyli dzień, prawda, symboliczny w dziejach Polski, staje się też dniem uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, też jest to, no, jakimś elementem realizacji tych ślubów, gdy chodzi o szerzenie kultu Maryi Królowej Polski.
Panie profesorze, myślimy o tym wątku też profetycznym, czyli takim, można powiedzieć, proroczym. Król świadom tego, że no, w jaki sposób naród mimo wszystko tych ślubów nie wywiązuje się z tych zobowiązań, które nakłada na siebie. Tu przede wszystkim szacunek. Myślę o tym, co stało się 50 lat temu, kiedy prymas Wyszyński też, przygotowując się jeszcze w Komańczy do ślubów, przygotowując się do tego, co chce razem z narodem uczynić, jakby ponowić te śluby Jana Kazimierza, też mówi, no, ślubujemy uwolnić się od wad narodowych, od rozrzutności, pijaństwa, rozwiązłości i rozwoju cnót społecznych. Mówi o wierności, sprawiedliwości, miłości, pracowitości, więc to ten wymiar proroczy. Czy my też jesteśmy tego świadomi, że to jakaś spuścizna, co do której, nie wiem, może powinniśmy też nieustannie czynić rachunek sumienia, jak my się z tego wywiązujemy, czy nie są to takie słowa rzucane na wiatr, tak, że Jan Kazimierz powiedział, prymas Wyszyński, wielki prymas tysiąclecia, uczynił to. W tym roku też za chwilę, można powiedzieć, przeżywać będziemy 1050. rocznicę, więc też co nasz naród na to? Czy chcemy układać życie społeczne po swojemu, czy rzeczywiście jedynie uda nam się pod sztandarami Matki Najświętszej, wypełniając te śluby Jana Kazimierza, dziś ponawiając śluby prymasa Wyszyńskiego?
No dokładnie. Te śluby poczynione przez króla w obecności mężów Kościoła były cały czas, funkcjonowały w świadomości episkopatów, w świadomości, prawda, tych środowisk kościelnych, które w czasach niewoli narodowej, w czasach trudnych próbowały przywołać to matczyne królowanie Matki Najświętszej. Próbowały, prawda, nawiązywać do wartości religijnych, etycznych, społecznych w różnych dziedzinach, prawda, że i tutaj XIX wiek był tym okresem szczególnie istotnym, związanym, prawda, z taką głębszą refleksją w środowiskach kościelnych, przede wszystkim nad przyczyną niewoli narodowej, prawda. Wydawało się, że stała się, prawda, wielka niesprawiedliwość, że państwo przestało istnieć poprzez gwałt i jest to niesprawiedliwość. Natomiast w środowiskach kościelnych cały czas były podkreślane te wątki, że jednak to jest zasłużona kara za niewypełnienie pewnych zobowiązań, za zaparcie się wartości, prawda, które Polska przyjęła wraz ze chrztem i które były przez kolejnych władców, tak jak tutaj w tej sytuacji króla Jana Kazimierza, podkreślane. Chciałbym tutaj szczególnie zwrócić uwagę na dorobek księży zmartwychwstańców, którzy, prawda, byli takimi budzicielami sumienia w wielkiej emigracji, którzy próbowali, prawda, tutaj zwracać uwagę na to, że jednak ten stan niewoli jest czymś zasłużonym i żeby, prawda, osiągnąć niepodległość, żeby wrócić do grona wolnych krajów, trzeba, prawda, zasłużyć sobie na to u Pana Boga, zasłużyć, prawda, poprzez nawrócenie się, poprzez powrót do wartości. Nawet wziąłem dzisiaj, żeby jako taką ciekawostkę pokazać broszurę księdza Aleksandra Jalowickiego, jednego z założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, pod tytułem Królowa Korony Polski, prawda, który jest, prawda, takim wyrzutem sumienia, który po nieudanym powstaniu listopadowym przemawia do wiernych w Paryżu na tułaczce będąc, przemawia, że to, co się dzieje, jest zasłużone, prawda, że we wszystkich, jak przeczytać to mocne słowo, prawda, które absolutnie w wielu sytuacjach pasuje do dnia dzisiejszego, można odczytać wiele momentów, w których jesteśmy świadkami, relatywizację wiary, prawda. Wmawianie, że każda wiara jest dobra i że, prawda, że można poprzez tolerancję jakąś nieokreśloną, prawda, budować wspólnoty i tak dalej. Czyli, prawda, zwraca na to uwagę, prawda, czyli dokument ogromnie interesujący, ważny, głębszej refleksji, bo w tej chwili też jesteśmy, prawda, w trudnej sytuacji takiej politycznej, geopolitycznej, kiedy w pewnym momencie trzeba powiedzieć, że określić się, prawda, określić się jako kraj, jako Europa, jako wspólnota, prawda, odnieść się do wartości, które są konkretne. To są konkretne wartości, a nie jakieś nieokreślone zasady tolerancji.
Jest zawsze pytanie o pewną tożsamość, tak?
Tożsamość.
Czy mamy tożsamość?
Nie wstydzić się, prawda. I tutaj, prawda, w XIX wieku te momenty były bardzo mocno podkreślane. Stąd też, prawda, ten symbol, który, no bo jednak wspólnoty budują też symbole, prawda. Królowa Korony Polski jest to symbol, prawda, Matka Najświętsza, królująca narodowi, prawda, panująca, więc, prawda, jest to głęboka treść religijna, ale jest to też symbol namacalny, który widzimy obraz, prawda, w koronie. Więc to były bardzo ważne też elementy, no i znów, żeż chyba niewiele sobie zdaje sprawy z tego, że tak jak ojciec wspomniał, i śluby jasnogórskie ułożone przez Interrexa, prawda, tego, który pełnił funkcję najwyższego zwierzchnika tej wspólnoty, prawda, taka funkcja zawsze za prymasem należała urzędowi prymasowskiemu w tradycji staropolskiej, więc, prawda, kardynał Wyszyński przygotowuje też takie śluby jasnogórskie, sam nie będąc na tym z racji na internowanie w Komańczy, ale, prawda, też ten wymowny symbol, pusty tron prymasowski z różami białymi i czerwonymi, prawda, jak najlepiej przemawiał też symbol, prawda, który pokazywał, że w chwilę trudnej, kiedy nawet ten interrex nie może być, nie może osobiście składać śluby, które ułożył, jednak naród pozostaje wierny tym wartościom. I jest to, prawda, kontynuacja tych ślubów lwowskich, że ta tradycja, no, częstochowsko-lwowska jest czymś, ta oś bardzo istotna w historii Polski, a obecnie byśmy powiedzieli, prawda, tej części Europy, prawda, która jest podzielona już granicami, ale, prawda, tworzy pewną wspólnotę i można, prawda, też cały czas odczytywać i przywoływać to wspólnoty, niektórzy określają to Europa Środkowo-Wschodnia. Ale jest to bardzo konkretna wspólnota, która kształtowała się w oparciu o konkretne wartości i o tym warto mówić.
Ja zaproszę może naszych słuchaczy i widzów, a jeszcze zapytam o sprawę tej można powiedzieć, niesprawiedliwości społecznej, tego, co rzeczywiście dzieje się w społeczeństwie, co powoduje, że społeczeństwa, tak, czy rozpadają się. I to, co dziś dzieje się, można powiedzieć, na Ukrainie, co dzieje się w metropolii lwowskiej, gdzie można powiedzieć, pasterzem jest arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Telefony do studia telewizji Trwam, to też informacja dla słuchaczy naszych, słuchaczy Radia Maryja, 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Czekamy więc na Państwa głosy, na to byście może Państwo postawili pytania, konkretny kontekst. Mamy śluby Jana Kazimierza dziś o wymiarze historycznym i profetycznym tego wydarzenia sprzed 360 lat. Panie profesorze, Lwów dzisiaj, metropolia lwowska.
Tak, no właśnie to jest to miejsce, które bezpośrednio jest związane ze ślubami Jana Kazimierza, bo mówimy o ślubach lwowskich. Czyli Lwów, druga metropolia w koronie polskiej, po Gnieźnie. Metropolita Lwowa zawsze zajmował drugie miejsce w Senacie po prymasie, a pod nieobecność prymasa pełnił jego funkcję. Czyli prawda, bardzo ważna część historii Kościoła polskiego. Obecnie jest to Kościół na Ukrainie. Razem z tym, no wiemy, że Kościół jako ciało powszechne, prawda, nie mające narodowości, związane, uświęcające tą czy inną narodowość, ale prawda, jest czymś, co się udziela, uświęca tę czy inną wspólnotę. Wiemy, że prawda, przyjęliśmy chrzest dzięki Czechom, prawda, święty Wojciech, prawda, należał do tego narodu i tak dalej. Nie uwłacza, nie umniejsza, prawda, jego polskości to, że on wywodził się z pobratymczego narodu, więc prawda, też i ta tradycja bardzo mocno związana z tradycją polską, obecnie spoczywająca w kościele łacińskim na Ukrainie, jest czymś bardzo istotnym. Natomiast tak jak ojciec wspomniał, no, jest wiele momentów, które wymagają pewnej sprawiedliwości i pewnych, prawda, tej pewnej sprawiedliwości i pewnej refleksji wymagającej, prawda, poprawy związanej z sytuacją obecną, prawda. Wiemy, że archidiecezja lwowska została, znalazła się w generalnej większości w obrębie państwa radzieckiego po podziałach pojałtańskich. Wiemy, że została zdegenerowana do kilku parafii, do kilku, 8 księży tylko obsługiwało w czasach najgorszych cały zachód Ukrainy, generalnie pokrywający się z archidiecezją lwowską. W tej chwili się odradza w milionach wiernych, odradza się miliony wiernych, możemy na skalę całego kraju, czyli Ukrainy, powiedzieć, że około 2 milionów wiernych rzymskich katolików jest, kilkunastu biskupów i tak dalej. Natomiast, prawda, jeżeli się, czyli raczej budujące liczby, natomiast jeżeli się przyjrzymy do tego Lwowa, miasta, ośrodka archidiecezji i metropolii, to zobaczymy, że no i tutaj mamy sytuację mniej interesujących. Te dwa kościoły, które Sowieci pozwolili, żeby funkcjonowały w czasach najgorszych, najtrudniejszych, pozostały tylko należą do stanu posiadania kościoła łacińskiego. Czyli żaden kościół w mieście Lwowie nie został odzyskany przez prawowitych właścicieli, którymi są rzymscy katolicy. Tych kościołów było 36. W tej chwili, tak jak wspomniałem, jest kościół katedralny i kościół pod wezwaniem świętego Antoniego. Czyli w ciągu tego ćwierćwiecza demokratyzacji, wolności, europeizacji Ukrainy żaden z kościołów nie powrócił do swoich właścicieli. Wiemy, że no karygodna sytuacja jest chociażby z kościołem Marii Magdaleny we Lwowie, który jest wykorzystywany w znowuż mieście będącym partnerem wielu miast polskich, w mieście podkreślającym swoją tradycję europejską, więc prawda jest świątynia wykorzystywana jako sala organowa. Wiemy, że katolicy lwowscy procesują się w sądzie w Strasburgu o prawo do swojej własności. Chodzi o nieruchomości przy kościele świętego Antoniego. Wiemy, że do kurii metropolitalnej, kuriozalna sytuacja, do kurii metropolitalnej obrządku łacińskiego przewiera kościół dawny, historyczny Matki Boskiej Gromnicznej, który bezprawnie został zajęty przez pobratymców z kościoła grecko-katolickiego. Czyli prawda, to jest sytuacja trwająca od dłuższego czasu. Sytuacje, w które próbowali ingerować kolejni papieże. Benedykt XVI prosił o uregulowanie tej sytuacji. Wiem, że też ksiądz arcybiskup Mokrzycki te sprawy przedstawiał i obecnemu Ojcu Świętemu. Natomiast nie ma żadnych zmian. Ksiądz arcybiskup Mokrzycki wielokrotnie używa w swoich przemówieniach określenia dyskryminacji, że Kościół, prawda, doświadcza w ten sposób dyskryminacji, będąc w państwie demokratycznym, będąc częścią wspólnoty tego państwa, prawda, nie może odzyskać tego, co mu się należy. Więc, prawda, o tym też warto wspominać. Warto wspominać na różnych forach i bardzo się cieszę też, że zostałem zaproszony tutaj przez telewizję Trwam, żeby o tych sprawach porozmawiać, bo to są sprawy, prawda, które są ukrywane, które może, prawda, z racji na różne prawda, tutaj wynikające z koniunktury politycznej, poglądy i tak dalej, są ukrywane, natomiast które cały czas nurtują. Wiemy, że dzieje się rzeczywista krzywda katolikom w kraju przyjaznym, kraju, który jest partnerem strategicznym. Stąd jest to temat, który powinien być też, o którym powinniśmy mówić.
Dziękuję bardzo. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojca prowadzącego i pana profesora. Jacek się kłania z Gdańska.
Prosimy.
Ja chciałbym nawiązać właśnie do ślubów lwowskich i tu pytanie może i do ojca prowadzącego i do pana profesora, bo wydaje mi się, że przy okazji jako już Matkę Boską powołaliśmy na Królową Polski, Korony Polskiej, to i również jej Syna Jednorodzonego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jakby przy okazji. I tu nawiązuję do tej sytuacji, że prawdopodobnie w tym roku, jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić na prostą. Prawdopodobnie w tym roku będziemy intronizować Chrystusa Króla. Mieliśmy to zrobić przed II wojną światową. Tak przynajmniej w objawieniach uznanych przez Kościół błogosławiony celokówny, że Pan Jezus życzy sobie tego. I teraz nie zrobiliśmy tego przed II wojną światową. Konsekwencje tego odczuliśmy, nasz naród odczuł przez kilkadziesiąt lat.
Panie Jacku, jeżeli
teraz
mogę...
pytanie jest, czy...
Panie Jacku, słyszymy
tak?
Się? I gdyby można do ślubów lwowskich Jana Kazimierza, do tematu, bo...
Tak, tylko ja właśnie nawiązuję, czy to nie jest jednak powiązane ze sobą.
No stało się tak w 1920 roku, więc myślę, że to jest przed II wojną światową. Tak było, później zostały one odnawiane, więc tutaj jakaś konsekwencja była. Teraz też, tak jak pan mówi, pewnie czekamy na jakąś decyzję Episkopatu Polski.
Ja tu widzę powiązanie pomiędzy ślubami lwowskimi, bo Jan Kazimierz, że tak powiem, oddał nasz kraj, naród pod panowanie Najświętszej Marii Panny, ale przy okazji również jej synowi, bo jako syn również, że tak powiem, ta korona się mu należy. I teraz czy te dwie sprawy, czyli intronizacja Chrystusa Króla i śluby lwowskie, nie są ze sobą powiązane? To jakby jak na osi czasu sobie wyrysuję, to tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Ja tu nie jestem fachowcem. Tu właśnie pytanie jest do pana profesora czy do ojca prowadzącego, żeby ewentualnie powiedzieć coś na ten temat, czy ja dobrze rozumuję, bo być może się mylę.
Dziękuję bardzo, panie Jacku. Szczęść Boże. No oczywiście oddanie się Bogu, to pytanie o te konsekwencje, tak, co ze ślubów wynika na nasze życie. Panie profesorze.
No tak, to ten wątek maryjny, prawda, w tej trudnej sytuacji jest zrozumiały, bo matka opiekunka, prawda, i ta tradycja opieki Matki Boskiej jest dawna. Wiemy, że w szczególności na wschodzie jest kult opieki Matki Boskiej, która, prawda, swoim płaszczem przegarnia te różne stany na ikonach w cerkwie, też dość często można widzieć.
To też ta, która się wstawiać będzie za nami syna
która,
swojego.
Tak. Natomiast oczywiście tutaj jak najbardziej w kolejnej części inwokacji wspomina król Jan Kazimierz, więc przyrzekam też i na przyszłość i w moim i ludu moich imieniu Tobie, Najświętsza Mario, Panno i Synowi Twojemu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że cześć Waszą i chwałę przenajświętszą zawsze po wszystkich krajach mojego Królestwa z wszelką usilnością pomnażać i utrzymywać będę. Czyli prawda jest zapowiedź też, jasne oczywiście, że jest to akt oddania się w opieku Bogu poprzez Matkę Najświętszą. Więc też ta ludowa pobożność, która mówi, że matka jest, prawda, tą, która przegarnia, która, prawda, oręduje przed synem, do którego należy, prawda, też osąd. Więc wszystko to się mieści jak najbardziej w tej logice, o której pan wspomniał.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Grodziska Mazowieckiego.
Prosimy.
Witam ojca Grzegorza, witam pana profesora. Bardzo dziękuję za ten bardzo aktualny temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. I ja mam takie zapytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to w tamtych czasach, 360 lat temu, Polska miała dwie królowe, czyli Matkę Bożą Częstochowską, królową Polski, i żonę króla Jana Kazimierza, też królową Polski.
To pytanie, panie Krzysztofie?
Tak, ja chcę zapytać, czy dobrze rozumiem.
Bardzo dziękuję. No pewnie tak, ale to zupełnie też inne wymiary.
No oczywiście.
Proszę bardzo,
panie
profesorze.
Żona króla, prawda, nie była nigdy władczynią, tylko była żoną króla. Poza oczywiście precedensem królowej Jadwigi, która pełniła funkcję władcy, króla Polski. Natomiast tutaj, jak ojciec słusznie to wskazał, że to są inne wymiary i inne znaczenie, prawda? Królowa Korony Polski była tą, przed którą się korzył król i cały naród, prawda? Oczywiście, natomiast żona króla była tylko żoną króla, no nie za wiele mająca do powiedzenia w kontekście uprawiania polityki.
Panie profesorze, a jak inni komentują ten fakt? Bo z pewnością ci, którzy byli wtedy, zalewali nas, chociażby Szwedzi, czy ci, którzy no, gdzieś graniczyli z nami, jak odbierali to, co działo się w Polsce, bo my widzimy także w konsekwencji oddania się Matce Najświętszej, zwyciężaliśmy z okupantem, z wrogiem, też zaczęliśmy myśleć o tym, jak traktujemy siebie nawzajem, jak układamy to życie społeczne, jakie ma to przełożenie, to, co ślubujemy przed Matką Najświętszą i to, że ją obieramy jako naszą królową i panią. Jak to komentowali inni, jak na to patrzyli? No bo z jednej strony to oddanie, a z drugiej strony zwycięstwo.
Tak, to trzeba powiedzieć, prawda, bo może za mocno się bijemy w pierś, mówiąc o niedotrzymaniu tych ślubów, prawda, jednak kult ruszył, kult stał się czymś, stał się integralną częścią tradycji polskiej patriotycznej, polskiej też militarnej, prawda. Maria była postrzegana jako hetmanka wojsk polskich, obojga narodów. Była postrzegana zawołanie Jezus Maria, czy Maria, prawda, to było zawołanie husarii polskiej w czasie różnych bitw. I tradycja obierania Marii za swoją opiekunkę, oddawanie hołdu, składanie hołdu, wykracza tylko poza ten akt lwowski. Tak jak wspomniałem, i pod Beresteczkiem, pod Chocimem też się mówi, 1621 rok, że też się wiąże to zwycięstwo irracjonalne, kiedy, prawda, 300-tysięczna armia turecka została pokonana przez niezmiernie mniejszą armię polsko-kozacką. 30 tysięcy było wojsk koronnych i 30 tysięcy kozaków. Więc również późniejsze czasy król Jan Sobieski wielokrotnie też przybywał jeszcze jako hetman do Lwowa, składając hołd Matce Najświętszej w obrazie lwowskim. Pamiętamy, że tuż zaraz, chyba wnet kilka dni po złożeniu ślubów Jana Kazimierza, zostało odniesione zwycięstwo. I tuż po tym zwycięstwie 16 bodajże chorągwi zdobytych na Szwedach zostały zawieszone w kaplicy przed obrazem cudownym Matki Boskiej. Więc no, trudno mi powiedzieć, bo jak w czasie akurat potopu było postrzegane to szczególne wstawiennictwo Matki Boskiej za koroną polską, jak było postrzegane przez tych najeźdźców, którzy akurat byli inowiercami, ale dość wymownym jest fakt tego, co powiedział w swym czasie przedstawiciel najeźdźcy nazistowskiego Koch, kiedy mówił, dopóki będzie panowała, mniej więcej chyba w tym duchu, królowa Matka Najświętsza w Częstochowie, dopóty ten naród nie będzie zwyciężony. Czyli, prawda, jakiś tutaj widzimy też odzew i to, że ludzie niezwiązani nawet z żadną religią postrzegali właśnie to, oczywiście nie w kategoriach religijnych, bo nie byli wyznawcami albo religii katolickiej, albo też nie byli wyznawcami żadnej religii, byli zbrodniarzami, ale widzieli, prawda, konkretny fakt, że, prawda, ten kult, to przywiązanie do kultu maryjnego jest czymś, co czyni, prawda, naród niezwyciężonym. No i to z czasu okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej takie świadectwo mamy.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Henryk z Podłowicza.
Szczęść Boże panu.
Ja taką mam osobistą refleksję odnośnie ślubów króla Jana Kazimierza i odnośnie obrony Częstochowy przez ojca Kordeckiego. Król Jan Kazimierz był słabym królem jako przywódca, jako wojskowy. Dobrze, że oddał Polskę w niewolę Maryi, natomiast monarchowie powinni to wiedzieć, że oprócz modlitwy i dziękczynienia Bogu trzeba także troszkę odpowiedzialności za Polskę, za naród i po prostu wcześniej się przygotowywać do tego, że możemy być zaatakowani. Natomiast ojciec Kordecki nie uklęknął przed obrazem Matki Boskiej. Oczywiście modlił się, natomiast zorganizował ojców w Jasnej Górze i część wojska, która tam się schroniła, i odparł tak wielką nawałę Szwedów. I to jest najlepszy przykład, że nie tylko modlitwa, tak mnie właśnie uczono, tak mnie uczyli rodzice, dziadkowie, że nie tylko modlić się i klęczeć, natomiast trzeba także i pracować. I już jestem tak nauczony, że cały tydzień pracuję, natomiast w niedzielę idę do kościoła po to, żeby Bogu podziękować za to, co mi dał i za to, co dał całemu narodowi. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. No tu w tekście ślubów też napisano: zniewolony, przymuszony jestem z narodem polskim na nowo i gorąco Tobie służenia obowiązuje. Obiecuję Tobie, moim ministrom, senatorom, szlachty i posólstwa imieniem Synowi Temu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę. Więc tutaj też ta świadomość tego, że no, może nie jestem, tak, najlepszym władcą czy strategiem, jednak no, przymuszony, daje miejsce tobie, to ty rób, co do ciebie należy. I pewnie tak Kordecki też, no przecież po wałach z Najświętszym Sakramentem modlili się, bo widzieli, że sami już nie przemogą siły wroga.
Ja bym też nie wprowadzał tutaj jakiejś konfrontacji między postawą króla a postawą ojca Kordeckiego. Jest król, był uprawniony do tego, żeby w imieniu narodu składać takie śluby. Nie wiemy, jakie praktyki były realizowane, prawda, na Jasnej Górze, ale chyba też w zakresie przysługujących opatowi, prawda, też były składane jakieś, zawierzano, prawda, oczywiście bez Boga nie do proga, prawda, więc jest to...
Myślę też wszystko w wymiarze tego posłuszeństwa, tak?
Tak. Natomiast, no, ale wiemy też, że, prawda, no, w sposób oczywisty, że po ślubach następuje, cofają się wody potopu, prawda, czyli no, nieudolność, wiemy, że król Jan Kazimierz jest tą postacią władcy polskiego, który wzbudza kontrowersje. Są różne opinie na temat jego panowania. Z jednej strony, prawda, jest zwycięska bitwa, jedna największa bitwa XVII-wiecznej Europy pod Beresteczkiem, prawda, odniesione zwycięstwo, prawda, co stopniowe doprowadzenie do tego, że wypiera się Szwedów z terenu Rzeczypospolitej, więc no, jakieś sukcesy wojenne też były, czy mogły być większe, czy inaczej to by wyglądało, gdyby panował kto inny, no trudno nam powiedzieć, prawda, trudno. Natomiast to, że był władcą, który akurat w opiece Matki Najświętszej próbował znaleźć siły i te siły w jakimś stopniu doprowadziły do tego, że kraj został oswobodzony spod obcego panowania, no to jest fakt. Więc ja bym był bardziej litościwy, gdy chodzi o osąd postaci historycznych.
Nie może, bardziej, że też, prawda, zawdzięczamy też jakoś ostrożny, prawda?
Tak.
Prosimy bardzo. Halo?
Tak, tak.
Witamy serdecznie. Proszę nam się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na wieki
wiekowe. Warszawy. Ja mam takie trzy sprawy. Pierwszą to może jako anegdotę czy prawdę na pytanie, jak nas postrzegają w świetle naszego nieustannego hołdu Matce Najświętszej nasi sąsiedzi, to może przytoczę wypowiedź uciekającego pod Radzyminem sołdata, który powiedział przestraszony: tam Boża Matier brosit pulami. A więc...
Proszę wyciszyć radio czy telewizor, bo może pani przeszkadzać, nam przy okazji też. I skupiamy się na tym, co przez słuchawkę chcemy powiedzieć. Bardzo proszę,
tak,
pani Anno.
Druga sprawa. Jestem wdzięczna ogromnie, że król wybrał Lwów, ukochany Lwów, miasto tak polskie, Lwowskim się urodziłam, bo w ten sposób na wieki zostało to miasto połączone i z Częstochową, i z Polską, i dlatego w sercu je nosimy. I cieszę się, że Matka Boska, która pierwszy raz została we Lwowie nazwana Królową Korony Polskiej, tam jest, bo jest nadzieją i obroną tego wspaniałego, cudownego miasta. I trzecia sprawa. Rzeczywiście, oprócz modlitwy i składania hołdu Bogu i ciągłego proszenia, należy także dołożyć swoje siły i swoje staranie o sprawy, które są także nam zalecone. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pani Anno. Pani profesorze?
No, należy się zgodzić z tym, co pani powiedziała, prawda, bo są to ważne też przemyślenia, w szczególności dotyczące Lwowa, jako też miasto, które zostało wpisane w historię Rzeczypospolitej też poprzez ten fakt złożenia ślubów Jana Kazimierza. Ja chcę odnieść się też do katedry obecnej lwowskiej. W okresie międzywojennych powstało piękne antypedium w ołtarzu głównym. Teraz znajduje się w nawie bocznej. I centralną częścią tego antypedium jest właśnie element tryptyk, czy centralna część tryptyka to są śluby Jana Kazimierza. W pięknym takim stylu art-dekowskim wykonana ta rzeźba. Także jest to ten namacalny ślad królowanie Matki Najświętszej i powiązanie tego królowania z miastem zawsze wiernym, którym był Lwów.
Panie profesorze, ta krzywda, o której pan mówił, chociażby dziejąca się w Lwowie, jak do takiej sprawy też podchodzić, bo dziś też przychodzą coraz częściej jakoś na nas takie myśli o tej niesprawiedliwości, tej krzywdzie prześladowanych chrześcijan, katolików. O nią się też, można powiedzieć, nawet Europa ma problem upomnieć. Jak tutaj, bo można pisać do Strasburga, można monitować. A jak to zrobić, żeby można powiedzieć, narody, które są jakoś sobie bliskie, które też przeżyły w sposób może bardzo dramatyczny czas okupacji, II wojny światowej, żeby pomyślały o tej sprawiedliwości, bo nikt za nas tego nie zrobi, tak? Tej sprawiedliwości nie odda. Nikt jak gdyby może nakazu z góry też nie będzie szanował, jeżeli od dołu nie zrozumiemy, że to my winniśmy sprawiedliwość sobie świadczyć nawzajem.
Znaczy tutaj ojciec użył określenie prześladowanie, prawda? No trudno mówić o prześladowaniu tym wprost, prawda, kiedy ma się do czynienia formalnie.
Ale tak myślę trochę o Bliskim Wschodzie, o tym, co się dzieje, prawda, to tutaj też Europa czy świat ma problem
Zgadza
z tym, żeby się upomnieć.
Ale mówić, przede wszystkim mówić, głośno mówić, adekwatnie w stosunku do wagi tej krzywdy w kontekście Lwowa, to jest konkretna krzywda, o której ksiądz arcybiskup regularnie mówi na różnych forach. Niestety oddźwięk nawet tutaj w kraju jest minimalny, gdy chodzi o te słowa, które są dość ważkie, dość ostre i przedstawiające sytuację w różnych wymiarach dramatyczną nawet, prawda? Jeżeli w jednej z miejscowości, takie jak Komarno, jest kilka cerkwi grecko-katolickich i zabiera się jedyny kościół łaciński, jeżeli prawdowierni muszą sprawować w przeświętą w kaplicy cmentarnej, która nie jest w stanie zmieścić wszystkich wiernych, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy wino w kielichu mszalnym zamarza, więc przemienia się w lód. Więc to jest dzień dzisiejszy życia katolików łacińskich na Ukrainie. O tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić. Wiemy, że Kościół w Polsce jest wrażliwy na różne sytuacje, chociażby, prawda, w okres styczniowy jest okres, w którym szczególnie reflektujemy sprawy związane z dialogiem ekumenicznym, dialogiem międzywyznaniowym. Jesteśmy wrażliwi na sprawy islamu, judaizmu i tak dalej. Więc ten Kościół na wschodzie też powinien być jakimś elementem szczególnej troski Kościoła, nie tylko jako jednorazowa jakaś zbiórka czy jakieś inne sytuacje, kiedy przyjmuje się w parafiach polskich księży ze wschodu, którzy kwestują i tak dalej, ale mówić o takich sprawach fundamentalnych, kiedy, prawda, metropolita wielkiej prowincji kościelnej, jaką jest cała Ukraina, podporządkowana metropolicie lwowskim, prawda? Mówię o tym, że dzieje się krzywda. Apeluję do Ojca Świętego. Ojciec Święty próbuje interweniować w sytuacji. Natomiast brak odzewu ze strony tegoż kościoła katolickiego, innego obrządku, kościoła grecko-katolickiego, który przejął, prawda, sporą część bezprawnie w świetle prawa Bożego, w świetle etyki też chrześcijańskiej, mówiącej o tym, że w dekalog mówię, prawda, że nie wolno cudzego brać, nawet jeżeli to władza obecna, która nie ma też, prawda, żadnego tytułu do tego, żeby dysponować danymi obiektami, przekazuje, prawda, to trzeba jednak się ukorzyć i się zwrócić do prawowitego właściciela i ten prawowity właściciel jest. Więc brak tego gestu, a nawet można powiedzieć, że jest uporczywe trwanie w tym, żeby udowodnić coś. Stąd mi się wydaje, że jest to temat bardzo ważny, żeby w środowisku kościelnym, w środowisku, prawda, intelektualistów kościelnych, w środowiskach akademickich, prawda, mamy Katolicki Uniwersytet Lubelski, mamy inne uczelnie katolickie, rozmawiać o tym. Też wysłuchać hierarchię, który ma wielkie żale związane z traktowaniem tego kościoła i od tego zacząć. Mówić głośno, mówić, prawda, w wymiarze adekwatnym do sytuacji.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Jan z London, Ontario, Kanada. Kłaniam się ojcu Grzegorzowi i panu profesorowi. Ja mam jedno pytanie. Ponieważ pochodzę z Podola, z województwa tarnopolskiego, to jest niedaleko od Lwowa, i czy pozostały chociaż kościół jeden w Tarnopolu, bo wiem, że w Buczaczu, to jest powiat w Tarnopolu, i tam kościół jest, który jest nad rzeką Samostrypa, a Bucza słynny był, bo tam przecież wojsko nasze polskie w II wojnie światowej uciekało do Rumunii przez Strypy. Więc spotkałem ojca, który tam prowadzi polski kościół w Buczaczu. To ten jeden kościół, to wiem, bo w 2002 roku, kiedy było spotkanie młodzieży tutaj w Toronto, to ja akurat spotkałem jednego z ojców właśnie, który tam jest proboszczem. I włączam się na odbiór i dziękuję, Bóg zapłać za tak piękną audycję. Wszystkiego najlepszego. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję panie Janie. Pozdrawiamy serdecznie też Polonię w świecie. Szczęść Boże panu.
To interesująca sprawa. Zostało przywołane piękne miasto Buczacz, malownicze na Podolu. Też historia, tutaj pan przed chwilą wspomniał, prawda, tą historię nie tak dawno, ale też związana i z tymi ustawicznymi wojnami polsko-tureckimi. Był między innymi zawarty ten haniebny pokój w Buczaczkich, na mocy którego zostało zabrane Rzeczypospolitej Podole. Ale też miasto, które zostało uświęcone poprzez obecność w nim wspaniałych kaplanów. Ja chciałbym, prawda, skoro została ta miejscowość wywołana, przypomnieć tutaj postać księdza Ludwika Rutyny, legendarny duszpasterz Buczacza, który po wojnie był zmuszony ekspatriować się, wyjechać do Polski pojałtańskiej i na emeryturze wrócił już jako do swoich rodzinnych stron i aż do końca życia był duszpasterzem w tej miejscowości, w kościele w Buczaczu. Także jest to rzeczywiście, są to piękne obszary, bogate w tradycję piękną, historyczną, a też w postaci, które niesłusznie są, prawda, może też zapomniane. I tutaj też wielkie wyzwanie przed Kościołem, przed Kościołem w Polsce przede wszystkim. Prawda? Dlatego, że Kościół na Ukrainie nie ma jakichś ośrodków naukowych większych. Kościół na Ukrainie jest Kościołem, który boryka się z wielkimi problemami dotyczącymi stanu materialnego, odbudowywaniem świątyń, podtrzymywaniem, prawda, tych spraw materialnych. Natomiast, prawda, wielkim wezwaniem jest utrwalenie tej tradycji Kresów, pamięci Kresów, pamięci, która ginie w tej chwili też, prawda. No, przyznam się też do zaniedbania, cały czas planowałem jeszcze spotkać się z ojcem Ludwikiem Rutyną, nagrać wywiad, nie było mi dany, więc odeszła cała epoka. Więc to, co się da, jeszcze trzeba ratować, prawda, i tą tradycję Kresów przywoływać i utrwalać w świadomości współczesnej Polski. Jest to tradycja jakżeż polska, jakżeż związana, prawda, z tradycją narodu polskiego, ale też, prawda, jest to też coś, co wykracza tylko, prawda, poza wąskie narodowe ramy, a tworzy, prawda, przepiękną przestrzeń wielokulturową, wielobarwną. Świat, który zaginął, którego już nie ma, prawda, a który krzepił serce i budował, prawda, patriotyzm i tożsamość tych terenów.
Panie profesorze, pan wspominał o tym, że możemy mówić, nam nikt jeszcze ust nie zamyka, to czynimy na antenie Telewizji Trwami Radia Maryja. Pan przyniósł nam też zaproszenie do Lublina, do Lwowa, 7-9 konferencja międzynarodowa, naukowa konferencja, pierwszy dzień w Lublinie i później 8-9 w Lwowie. Też jest w programie msza święta z Katedry Lwowskiej, którą chcemy też transmitować na naszych antenach. 30 referatów, tak pobieżnie spojrzałem, chyba to prawda. Co chcecie osiągnąć, czy co chcecie przedstawić, co proponujecie na tej konferencji, bo może ktoś na Uniwersytet Lubelski łatwiej będzie mu się wybrać niż do Lwowa, ale to nie znaczy, że nie możemy być i tu, i tu.
Nawiążę może na początku do tego, że możemy mówić. Ten wymiar profetyczny, ojcze, prawda, to nie jest przypadek, że Radio Maryja było też tym radiem, które w trudne chwile, prawda, nie wiem, czy nie trudniejsze, kiedy jest najeźdźca znany i rozpoznany, mówiło prawdę, budziło sumienie i przywoływało wartości, które budowały autentyczną narodową wspólnotę. Więc, prawda, znów rzecz obecność Marii, chociażby poprzez tą nową ewangelizację, która patronuje tutaj państwu, mediom i tak dalej, którą się utożsamia naród polski w znacznej części, jest tym wymiarem profetycznym i bardzo istotnym. I bardzo się cieszę, znów rzecz, prawda, za podkreślenie tego, że możemy mówić, i cieszę się z tego, bo nie każdy, powiem tak, że nie każdy medium jest dostępny, żeby w demokratycznym społeczeństwie próbować pewne sprawy powiedzieć, prawda? Poprawność polityczna czasem jest gorsza od cenzury narzuconej przez najeźdźcę. Natomiast gdy chodzi o zakres tematyczny, który chcemy przedstawić na konferencji, która rozpoczyna się, jak ojciec słusznie wspomniał, tutaj w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Natomiast najważniejsza część będzie się odbywała we Lwowie, w przepięknej, odbudowanej kurii metropolitalnej, mającej wspaniałą salę konferencyjną. Więc będziemy tutaj przypominali w kilku obszarach wydarzenia, których jubileusz obchodzimy. Czyli, prawda, będzie obszar oczywiście historyczny, związany z konkretnym wydarzeniem. I tutaj też dało się pozyskać wspaniałe grono mówców, prelegentów, znawców tematu. Bardzo się cieszę, że nasze zaproszenie przyjął jeden z chyba największy znawca spraw związanych z Kościołem Lwowskim, pan profesor Tadeusz Trajdos, pan profesor Mirosław Nagielski z Warszawy, tudzież z Lublina pan profesor Ryszard Szczygieł, znakomity mediawista, też znawca tematu, który nas interesuje, ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, profesor, prawda, z, można powiedzieć, też kustosz tej tradycji lwowskiej, która przetrwała w tym skrawku archidiecezji pozostającej w obrębie Polski pojałtańskiej, czyli ta część lubaczowska. Będziemy mówić też o tym wymiarze społecznym i szereg referatów będą temu poświęcone. Będziemy mówili o konkretnych sprawach związanych z kultem maryjnym, różnych przejawach kultu maryjnego, prawda, czy jak ojciec Marek Miławicki, dominikanin, będzie mówił o kulcie Matki Boskiej w kościołach dominikańskich na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Pan doktor Stępień będzie mówił, prawda, o właśnie Matce Boskiej jako orędowniczce pojednania polsko-ukraińskiego. Będzie mówił o tej ikonie Miłosierdzia Dveri, czyli ta, prawda, która patronowała otwarciu roku miłosierdzia w kościele powszechnym, przed którą papież Franciszek zainaugurował rok Miłosierdzia Bożego. Świetne gremium będzie też mówców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie ksiądz dziekan Mirosław Kalinowski, mówił o Matce Odkupiciela w nauczaniu świętego Jana Pawła II, znany tutaj w telewizji Trwam i Radio Maryja, ksiądz dziekan Marek Chmielewski będzie mówił o macierzyńskim królowaniu Maryi w życiu duchowym i tak dalej. Czyli dało się zgromadzić naprawdę wspaniałe grono mówców i po kosie tej konferencji, jeżeli się ukaże, a będziemy wszystko robili, żeby ukazała się publikacja, no będzie czymś, co z naszej strony będzie też takim wymiernym wkładem w realizację ślubu Jana Kazimierza, prawda, związanym z szerzeniem i krzewieniem kultu maryjnego w narodzie. Wspomnę jeszcze, prawda, że szereg prelegentów jest z Lwowa, z Ukrainy, ukraińskich badaczy i to też jest bardzo istotne.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to też będzie przyczynek do tej rozmowy, przede wszystkim do przemyślenia tego, jak my realizujemy jako naród śluby Jana Kazimierza, czy to zawierzenie, które 50 lat temu złożył uwięziony wtedy prymas tysiąclecia. No jak budujemy, czy na czym budujemy życie społeczne, czy czynimy je bardziej sprawiedliwym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.